I wracamy do rozmowy. Dziś 2 maja, a więc nie tylko Dzień Flagi, ale także Święto Polonii. Przypomnę, w studiu ze mną jest profesor Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego. Wspomnieliśmy o tych planach i zamierzeniach. Jak się będzie ta... Czy w ogóle jesteśmy w stanie przewidzieć? Czy demografowie nad tym zastanawiają się? Jak się będą te ruchy z kraju, wyjazdów z kraju i też powrotów kształtowały? Będziemy mieli do czynienia z coraz silniejszą emigracją z Polski? Czy wręcz przeciwnie, z dużymi powrotami? I czy Polska stanie się też bardziej atrakcyjna dla innych mniejszości narodowych, bo przecież to już z tym mamy do czynienia i myślę, że każdy, kto spaceruje chociażby po mieście, zauważa ogromną diasporę Ukraińców, z czym nie mieliśmy do czynienia tego do tej pory. To w takim razie zacznijmy od tych wyjazdów. Czy będziemy mieli do czynienia z coraz częstszymi wyjazdami, z coraz większą falą emigracji, czy ten trend już został zatrzymany?
Wydaje się, że wzrost poziomu życia w Polsce, przede wszystkim wzrost poziomu wynagrodzeń, który na razie jest słabo zauważalny, ale miejmy nadzieję, że będzie widoczny w przyszłości, powinien trochę zmniejszyć skalę odpływu. Tyle tylko, że jakby temu przeciwdziała inna tendencja. Mianowicie musimy sobie zdawać sprawę, że decyzje migracyjne podejmowane dzisiaj są w zupełnie innych realiach niż były lat temu 20. Bardzo ważnym elementem, który wpływa na skalę migracji, jest występowanie tak zwanych sieci migracyjnych. Inaczej mówiąc, możliwość na tym pierwszym etapie, jeśli się gdzieś wyjeżdża, odwołania się do znajomych, krewnych, którzy już tam mieszkają,
są zakorzenieni. Ja sobie myślę, nawet ja bym miał wielu znajomych w kilku co najmniej europejskich krajach.
No i właśnie to jest ten czynnik, którego nie uwzględniamy z reguły. Ale
czyli łatwiej po prostu jest
dokładnie
wyjechać.
Tak.
Mamy tam znajomych, na pewno się jakoś zahaczę, przenocują pierwszy tydzień.
Drugim czynnikiem, który też wpływa w tą stronę, przeciwstawną tych pierwszego oczekiwania, prawda, to jest jednak poprawiająca się znajomość języków. Dzisiaj jednak już dla naprawdę dużego odsetka młodych ludzi angielski nie jest barierą. To już nie jest język, który, znaczy, w związku z czym nie ma tej obawy, prawda, że...
Można powiedzieć, że dla młodego pokolenia jest to jakby drugi język, naturalnie znany, uczony w szkole, także...
No, nie przesadzałbym, powiedziałbym, dla pewnej części.
Dla pewnej części, no może tak rzeczywiście. Każde uogólnienie jest krzywdzące, jak to powiedzieliśmy już nieraz, jak to udowodniliśmy nieraz podczas rozmowy.
I trzecia rzecz, która też, że tak powiem, tu się pojawia, to jest po prostu swoista moda na krótki przynajmniej pobyt, jeśli nie na dłuższy, związany z kształceniem się, czy nie wiem, zyskiwaniem jakichś doświadczeń zawodowych poza granicami. Więc przyznam się, że jeśli idzie o te najbliższe przynajmniej lata, ja nie widzę specjalnych powodów, dla których skala emigracji z Polski miałaby się znacząco zmniejszyć.
Ale to chyba nie znaczy, że będzie Polska się wyludniać i Polonia będzie rosnąć w siłę.
Polska i tak się będzie wyludniać, niezależnie od wszystkiego. Akurat tak się składa, że pewne zaszłości związane z budową i różnych grup wieku, że tak powiem, ich liczebnością.
No tak, ale tu mamy z innymi zupełnie czynnikami demograficznymi
do czynienia. Oczywiście. Migracje oczywiście mogą wzmacniać lub osłabiać pewne długofalowe przemiany, ale jak mówię, ta depopulacja jest i tak wbudowana w strukturę wieku ludności Polski. To jest jakby inna rzecz.
Tutaj co prawda rozmawiamy o Polonii, ale na chwilę w takim razie to zapytam, to być może te braki uzupełnią przedstawiciele mniejszości narodowych z innych krajów. To tak jak chociażby mówię właśnie o kilku milionach, nie wiadomo ilu tak naprawdę, bo różne są szacunki.
Gdzieś tam w granicach 1,2 milion,
1,2 miliona. Tak, 1,5 miliona Ukraińców. No to jest spory jednak przepływ, prawda?
Jest spory.
Żyją w Polsce i być może będą też wiązać swoją przyszłość właśnie z Polską.
Zapewne duża część będzie wiązać, natomiast tu się rodzi pytanie o charakterze czysto politycznym, bo niech pan zwróci uwagę, nie byłoby tego dopływu Ukraińców, gdyby nie polityczna wola, gdyby nie te 8-9 lat temu, nagle dla obywateli 6 krajów nie wprowadzono takiego wielkiego ułatwienia w dostępie do polskiego rynku pracy. Za czym poszła z pewnym opóźnieniem, wywołanym przede wszystkim kryzysem ekonomicznym na Ukrainie, fala akurat przyjazdów z tego kraju. I tak naprawdę, jeśli mówimy o tej imigracji, to bez wątpienia tutaj polityka jest pierwszoplanowym czynnikiem, który może regulować skalę napływu. No my póki co jesteśmy krajem bardzo niechętnym, jeśli idzie o zgodę na osiedlanie się w naszym kraju. Ale to się może zmienić wraz ze zmianami na rynku pracy.
Ale ja tak się zastanawiam, bo ta emigracja jeszcze właśnie za czasów PRL-u, albo też ze wczesnych lat 90. Przecież Polacy też na Zachodzie byli niemile widziani, a też w bardzo wielu przypadkach podejmowali decyzję o wyjeździe i to jakby w cudzysłowie Polaków nie powstrzymywało przed wyjazdem i przed emigracją i przed układaniem sobie życia na nowo za granicami. Być może tak samo tutaj będzie w przypadku i wschodniej granicy.
A nie pan zwrócił uwagę, że ten wielki wypływ Polaków był uwarunkowany czynnikiem politycznym. Wejściem Polski do Unii i tym, że kilka krajów od ręki zniosło wszelkie ograniczenia w dostępie do swojego rynku pracy. Aż nieliczne kraje, nieliczne kraje, było ich 4 czy 5, wprowadziły od razu maksymalny termin, który, że tak powiem, ochrony własnego rynku pracy. Natomiast te kraje, które jakby powiedzieć, dzisiaj wymieniamy jako docelowe kraje, nasze docelowe, no, kraje, które skupiły bardzo dużą liczbę Polaków w ostatnich
latach. To były te, które od razu zniosły wszelkie
granice. Dokładnie, Wielka Brytania i Irlandia, przecież one od ręki powiedziały, macie pełny dostęp do swojego rynku pracy. I ten dostęp do rynku pracy jest kluczem. Ukraińcy pojawili się dlatego, że my w pewnym momencie dla tych obywateli 6 krajów byłego ZSRR wprowadziliśmy możliwość bezproblemowego wykonywania
pracy. Teraz nawet
wiz
turystycznych nie muszą Ukraińcy posiadać, żeby w ogóle przyjechać do Polski.
6 miesięcy możesz pracować, nieprawdaż, bezproblemowo. Nikt tego nawet nie kontrolował, jak pokazują raporty NIK-u. To też jest zupełnie inna rozmowa.
Wróćmy jednak do Polonii i do tych decyzji wyjazdowych. A to też nie jest tak, że teraz łatwiej po prostu jest podjąć tą decyzję ze względu chociażby na postęp technologiczny. I znowu to się odwołuje do tego archetypu górala w Chicago, który wyjechał w latach powiedzmy 70. czy 80. No wtedy to paczka na miesiąc, list na miesiąc, to był świat i taki był kontakt. A zamówienie międzynarodowej graniczyło z cudem. Teraz rozmawiam z wieloma osobami, które mówią, że tak naprawdę nie odczuwają tego, że są daleko. Mogą na weekend przylecieć do Polski, bo przecież tanie latają samoloty. Mogą połączyć się wideo, codziennie rozmawiać ze swoją rodziną i ze swoimi przyjaciółmi. Są w stałym kontakcie, obserwują, co się dzieje za pomocą portalów społecznościowych. Wiedzą doskonale, nie ma problemu z dostępem do prasy polskiej, do tekstów polskich, do książek polskich, bo przecież przez internet znowu wszystko można zamówić także, nie wiem, właśnie do Stanów Zjednoczonych, czy do Hiszpanii, czy do Wielkiej Brytanii. To w takim razie ta chyba imigracja pod względem, to podejmowanie decyzji jest po prostu szalenie łatwe.
Też, ale myślę, że pan mówi o innej rzeczy, która jest niezwykle ciekawa, która na naszych oczach się wyłania, mianowicie to, jak te nowe technologie i dostęp do szeroko pojętych tworów kultury rodzimej będzie się przekładał tak naprawdę na proces cudzoziemców wynarodowiania. Inaczej mówiąc, tego, w jakim tempie traci się skłonność do uznawania się za przedstawiciela kraju rodzimego, w jakim...
Jak szybko się przyjmuje, powiedzmy.
W jakim stopniu szybkim przyjmuje się dokładnie kulturę i tożsamość kraju przyjmującego. Ja myślę, że ci nasi emigranci sprzed lat 100, chcąc nie chcąc, a ile nie żyli w jakimś większym skupisku, chcąc nie chcąc, byli zmuszeni do tego, żeby w miarę szybko wtopić się w kraj przyjmujący. Ci nowi emigranci, oni rzeczywiście mogą latami mieszkać w swoim Jackowie, nieprawda? No,
mieszkać obok, powiedzmy, Brytyjczyków, Holendrów,
dokładnie tak, utrzymując
Amerykanów.
Ale Jackowo to była taka dzielnica, nieprawda?
Tak, w Chicago.
Dokładnie, w związku z czym umożliwiała tak naprawdę na co dzień kontakt.
Polskich sklepów, do tej pory w internecie można poszukać zdjęć.
Ale jakby wszędzie byli Polacy, w związku z czym używało się polskiego, co z kolei wpływało na to, że drugie, trzecie pokolenie również mówiło w tym języku. Jeśli takiego skupiska nie ma, to się dzieje to, że to drugie, trzecie pokolenie traci jakikolwiek kontakt, nie potrafi jej powiedzieć nic. No, sam miałem przypadek w Wielkiej Brytanii, robiąc kiedyś projekt, spotkałem się z taką panią, która się Sakal nazywa, która mi kiedyś powiedziała, wiesz, bo mój dziadek się nazywał dokładnie tak jak ty. Ale ja już wiem, że się tak nazywał, ale nawet nie potrafię do końca wymówić poprawnie tego.
No tak, no to jest. Dziękuję bardzo. Moimi państwa gościem był profesor Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję bardzo.
Do widzenia.